Otwórzmy list apostoła Pawła do Galacjan i zaczynamy czytać od pierwszego rozdziału, od pierwszego wiersza. Paweł, apostoł nie od ludzi ani przez człowieka, lecz przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wzbudził z martwych, i wszyscy bracia, którzy są ze mną, do zboru w Galacji. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku złego według woli Boga i Ojca naszego, któremu chwała na wieki wieków. Amen. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii. Chociaż innej nie ma, są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale choćbyśmy, nawet my, albo anioł z nieba, zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię, jeśli wam ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. A teraz, czy chcę ludzi sobie zjednać, czy Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom? Bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusowym. A oznajmiam wam, bracia, że Ewangelia, którą ja zwiastowałem, nie jest pochodzenia ludzkiego. Albowiem nie otrzymałem jej od człowieka, ani mnie jej nie nauczono, lecz otrzymałem ją przez objawienie Jezusa Chrystusa.
Dowiedzieliśmy się w ostatnich tygodniach, że kiedy Ewangelia jest zwiastowana, to dzieli słuchaczy na dwie grupy. Na koniec kazania są dwie grupy ludzi. Są ci, którzy wierzą, i ci, którzy nie wierzą. I dlaczego? Dlaczego tak jest, że jedni wierzą? Czy to dlatego, że są bardziej intelektualni? Nie. Wręcz przeciwnie. Jest tak, że większość wierzących najczęściej nie jest nadzwyczaj, to nie są nadzwyczaj intelektualni ludzie. Czy może to jest kwestia ich pochodzenia? To też nie. Nic z tego nie jest przyczyną. A przyczyną tego, że niektórzy zaczynają wierzyć, jest to, że kiedy Ewangelia jest zwiastowana, to Bóg, Duch Święty, uchwyca się tego słowa, które wpierw natchnął, i sprawia cud w tej osobie, obdarowując ją nową naturą. Także ta osoba rzeczywiście zaczyna kochać i pragnąć te rzeczy, które wcześniej nienawidziła. I widzieliśmy, że kiedy Bóg daje komuś nową naturę, to pierwszą rzeczą, która ta osoba robi, to upamiętuje się i zaczyna wstydzić się tego, kim jest, i zaczyna pragnąć nie być już więcej tym, kim jest. Zaczyna wierzyć. Przychodzi, przybiega do Jezusa Chrystusa i cała jego nadzieja na to, że zostanie przyjęty przez Boga w tym jego grzesznym stanie, cała jego nadzieja leży Panu Jezusie Chrystusie, i upamiętuje się i wierzy. I to jest pierwszy czyn każdego, kto doświadczył tego cudu. I w momencie, kiedy ktoś upamiętuje się i wierzy, Bóg w tej osobie czegoś dokonuje, usprawiedliwia go. I to jest temat, którym dzisiaj się zajmiemy. Kiedy Bóg powołał cię przez Ewangelię, to cię usprawiedliwił. Moment twojego nawrócenia był chwilą twojego usprawiedliwienia. Otwórzmy na początek list do Rzymian. List do Rzymian, 8 rozdział, 30. A których przeznaczył, tych i powołał. A których powołał, tych i usprawiedliwił. każda osoba, która jest powołana, która jest wybrana przez poselstwo Ewangelii i uczyniona nową osobą przez Boże Słowo i Ducha, każda osoba, która zatem upamiętała się i wierzy, jest usprawiedliwiona. I tą wspaniałą prawdę o usprawiedliwieniu będziemy dzisiaj rozważali. Co to jest usprawiedliwienie? To jest słowo używane w świecie prawniczym. Otwórzmy 5 Księgę Mojżeszową, 25 rozdział. Bóg to czyni bardzo prostym. Każdy z nas rozumie, co to znaczy być potępionym, a przeciwieństwem potępienia jest usprawiedliwienie. I teraz może w sądzie byśmy powiedzieli, że ktoś został skazany lub uniewinniony, ale jeśli ktoś jest potępiony albo skazany, to ten wyrok nie czyni go winnym, bo ten człowiek już jest winny, ale zostało stwierdzone i ogłoszone, że on jest winny, potępiony. A ten człowiek jest niewinny. To jest orzeczenie sądu. Orzeczenie sądu nie sprawia, że ten człowiek jest niewinny, bo on już jest niewinny. To jest po prostu stwierdzenie i ogłoszenie, orzeczenie tego, że jest niewinny, usprawiedliwiony, uniewinniony. Sędzia mówi: ogłaszam, że ten człowiek jest niewinny. I to jest coś, co o grzeszniku zostaje stwierdzone. Jest to ogłoszeniem czegoś o tym grzeszniku. I to, o czym dzisiaj rozmawiamy, to nie jest coś, co się z nami dzieje, to nie jest coś, co się nam przydarza, ale to jest coś, co zostaje ogłoszone, stwierdzone, powiedziane o Tobie. Piąta Księga Mojżeszowa, 25 rozdział. W pierwszym wersecie czytamy: jeżeli wyniknie spór między mężczyznami i staną oni przed sądem, gdzie się ich osądzi i uniewinni sprawiedliwego, a potępi winowajcę. Bóg mówi do Mojżesza: jeśli sąsiedzi będą mieli jakiś spór między sobą w jakiejś sprawie i przyjdą do sędziego, to upewnij się, uważaj na to, żeby niewinna osoba została uniewinniona, i tak samo upewnij się, uważaj na to, żeby winowajca został potępiony. Nie pomyl się. Dowiedz się, kto jest niewinny, a kto jest winny, i ogłoś to, że winowajca jest winny, potępiony, i ogłoś, że sprawiedliwy jest sprawiedliwy, jest usprawiedliwiony. Usprawiedliwienie jest ogłoszeniem, że ta osoba jest niewinna. To jest ogłoszenie, że w tej osobie nie znaleziono winy. To jest stwierdzenie, że ta osoba jest sprawiedliwa. To jest przeciwieństwo potępienia. Naszym problemem jest jednak to, że jesteśmy winni przed Bogiem, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Ja jestem winny przed Bogiem. Czy Bóg może ogłosić, że ja, winny grzesznik, jestem niewinny? Czy Bóg może skazać mnie, który przekroczyłem Jego prawo? Może. Ale czy Bóg może ogłosić, że jestem niewinny? Czy Bóg do mnie może powiedzieć: nie znajduję w Tobie żadnej winy? Jeśli tak nie może się stać, to nigdy nie mogę zostać przyjęty przez Boga, z którym mam do czynienia. Ale jedno z najwspanialszych stwierdzeń w Biblii znajduje się w 4 rozdziale listu do Rzymian, gdzie jest powiedziane, że Bóg usprawiedliwia bezbożnego. Cała moja nadzieja na to, że zostanę wysłuchany, że zostanę przyjęty przez Boga, leży w tym, że On usprawiedliwia bezbożnego. Są ludzie, którzy obrazili Boga, a ten ogłasza, że są niewinni. Są ludzie, którzy całe swoje życie żyli w buncie przeciwko Bogu, a On ogłasza niewinny. Są ludzie, którzy robili straszne rzeczy, a Bóg spogląda na nich i mówi: nie znajduję w nim winy. To jest usprawiedliwienie. I to odróżnia chrześcijaństwo, prawdziwe chrześcijaństwo, od każdej innej religii. Każda inna religia na świecie bez wyjątku mówi, że jeśli masz być przyjęty przez twojego Boga, to musisz wystarczająco dobrze postępować. Musisz coś zrobić, żeby zostać przyjętym. Ale Ewangelia mówi, że niezależnie od tego, jak nisko upadniesz, Bóg usprawiedliwia bezbożnych. Są tacy grzesznicy, o których Bóg stwierdza: nie znajduję w nim winy. I to jest cud Ewangelii, że daje nadzieję grzesznikom. Jak sprawiedliwy Bóg może powiedzieć o winnym człowieku: niewinny? Jak święty Bóg może powiedzieć o grzesznym człowieku: nie znajduję w nim winy? I odpowiedź na to pytanie zawiera się w jednym dosyć obco nam brzmiącym słowie, które trzeba zapamiętać. To jest imputacja. I to jest podstawa chrześcijańskiej Ewangelii. Co to znaczy? Imputacja oznacza to, że Bóg przypisał jednej osobie to, co należało do innej osoby. Na początku, może pamiętacie, na początku tej serii kazań mówiliśmy, że grzech Adama został przypisany nam, został nam imputowany. Jego grzech jest przypisany na nasze konto. Jesteśmy obciążeni grzechem Adama. Coś od Adama otrzymaliśmy, a on w zamian od nas nic nie otrzymał. To jest jednostronna imputacja. Ewangelia uczy natomiast o podwójnej imputacji. Coś, co należy do mnie, jest zaliczone na konto Chrystusa, a coś, co należy tylko do Chrystusa, kiedy uwierzę, zostaje przypisane na moje konto. Otwórzmy drugi list do Koryntian. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział. Jak Bóg może powiedzieć o mnie, wielkim grzeszniku, niewinny? Jak Bóg może powiedzieć o mnie, który złamałem wszystkie 10 przykazań, przynajmniej w myśli, a często też w inny sposób, nie znajduję w nim winy? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w drugim liście do Koryntian, 5 rozdział i 21 werset. On, czyli Bóg, tego, czyli Jezusa Chrystusa, Bóg Jezusa Chrystusa, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił. Moje grzechy zostały przypisane na konto Jezusa Chrystusa i On jest traktowany tak, jakby grzeszył moimi grzechami. Moje grzechy zasługują na Boży gniew. Jezus Chrystus nie miał żadnego grzechu, ale gniew Boży spadł na Niego. Dlatego całe niebo zasnuło się ciemnością na 3 godziny. To była nadprzyrodzona ciemność. To nie było żadne zaćmienie słońca. To był okres Paschy i księżyc w tym czasie znajdował się po drugiej stronie ziemi. Także w nocy była pełnia i nie ma możliwości zaćmienia słońca w takich warunkach. Ale w środku dnia nastała ciemność i w tym okrzyku przepełnionym cierpieniem Jezus Chrystus, ten, który był doskonały, zawołał: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Mój grzech został przypisany na Jego konto. I On został potraktowany tak, jakby to On popełnił wszystkie moje grzechy. To jest imputacja. To, co należy do mnie, zostało przypisane Jemu. To oczywiście oznacza, że wszystkie moje grzechy zostały ukarane. Wieczny Boży gniew spadł na Jego wiecznego Syna. Dlatego wieczny gniew Boży przeciwko grzechowi został ugaszony. W jednym momencie w czasie to, co powinno spaść na mnie przez nieskończoność, nieskończony Boży gniew padł na nieskończonego Syna Bożego. Kara, którą ja musiałbym ponieść przez wieczność, padła na mojego zastępcę na Golgocie, bo moje grzechy zostały imputowane, przypisane Jemu. Ale to jest tylko połowa Ewangelii. Co dalej czytamy w drugim liście do Koryntian, w 21 wersecie 5 rozdziału? On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Jezus Chrystus żył doskonale sprawiedliwym życiem. Wszystkie Jego myśli były doskonałe i czyste. Był święty, nieskażony, oddzielony od grzechu, od grzeszników. Był barankiem bez skazy. Jego matka, która go urodziła, nie znalazła w nim żadnej winy. Jego przyjaciele, którzy z nim żyli, nie znajdowali w nim żadnej wady. Jego wrogowie szukali jakiejś winy, ale żadnej nie znaleźli. W tym świecie Jezus Chrystus przeżył doskonałe życie. Życie, które doskonale spełniło wszystkie wymagania Boże. Życie, którym ja powinienem żyć, ale nie żyłem. Ani ty, ani nikt inny na świecie. Życie, którego Bóg wymaga, żeby żyć, ale którego nikt z nas nie przeżył. I to życie, takie życie, zostało przeżyte przez Jezusa Chrystusa. I dla każdego wierzącego doskonałe życie Chrystusa zostało przypisane na Jego konto. Zostało mi ono imputowane. Moja kara została imputowana Jemu, a Jego doskonałe życie zostało imputowane mi. Więc Bóg traktuje mnie tak, jakbym nigdy nie zgrzeszył. Ja jestem traktowany tak, jakbym to ja żył doskonałym życiem Chrystusa i jestem uczyniony sprawiedliwością Bożą w Nim. To jest Ewangelia. On w doskonały sposób wypełnił wszystkie Boże prawa, ale to zostało przypisane mi, kiedy uwierzyłem. Więc dlatego ja jestem traktowany tak, jakbym to ja wypełnił wszystkie święte prawa Boże w doskonały sposób. Na tym polega usprawiedliwienie. To jest podstawa usprawiedliwienia. Bóg spogląda na bezbożnego grzesznika i mówi: nie znajduję w nim żadnej winy. Jak żywy Bóg mógłby sprawiedliwie coś takiego zrobić? Dlatego, że imputuje, przypisuje doskonałe życie Chrystusa mi. Dlatego mówi: nie znajduję w nim żadnej winy. Jak Bóg może odpuścić tą straszną karę, którą muszę ponieść? Bo moja kara i to, na co ja zasługuję, zostało imputowane, przypisane Chrystusowi. Dlatego doskonała prawość Boga jest zaspokojona. Ale Jego doskonała miłość również jest zaspokojona. On pozostaje prawy, ale jest tym, który usprawiedliwia tych, którzy wierzą w Jezusa. 33 werset 8 rozdziału listu do Rzymian. Czy ktoś oskarży mnie przed grzechem? Czy ktoś oskarży mnie moim grzechem? Czy ktoś postawi mnie przed Bożą ławą sędziowską i powie: on, ten jest grzesznikiem i zasługuje na śmierć? Rzymian 8, 33. Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Bóg postanowił mnie usprawiedliwić. Dlatego nikt nie może przypisać mi winy za grzech. Przecież Bóg usprawiedliwia. Przecież Bóg ogłasza: jeśli naprawdę jesteś wierzący, nie znajduję w nim żadnej winy. Nie znajduję w niej żadnej winy. To przecież Bóg mówi o tobie, jeśli jesteś wierzący. Pomimo tego wszystkiego, co uczyniłeś w życiu, niewinny. To przecież Bóg spogląda na twoje życie, niezależnie od tego, jaka była twoja przeszłość. Jeśli jesteś wierzący i widzi cię świętym i nieskażonym, coś o tobie zostaje ogłoszone. Ale co z tymi grzechami w moim życiu, które nawet dzisiaj są? Do tego dojdziemy, kiedy będziemy za parę tygodni rozważać uświęcenie. Ale nawet jeśli te grzechy istnieją, to cała kara za te grzechy została złożona na Chrystusa. Nawet jeśli te grzechy istnieją, to doskonałe życie Chrystusa zostało przypisane na twoje konto. Dlatego nie ponosisz kary za te grzechy, bo już została ta kara poniesiona. I Bóg nie widzi tych grzechów, bo życie Chrystusa zostało przypisane na twoje konto. I to przecież Bóg wykonuje to wielkie dzieło usprawiedliwienia. I musimy to podkreślić, bo niektórzy myślą, że Bóg patrzy na ciebie jako na grzesznika i mówi: ten nie dotrzymał mojego prawa, ale to nic, ma wiarę, przyjmę to w zamian. Niektórzy tak przedstawiają Boga, prawie tak jakby w ten sposób mówił: on nie przeżył doskonałego życia, ale to nic, ma wiarę, to przyjmę tą wiarę w zamian za doskonałe życie. Ale Bóg nigdy tak nie mówi. Gdyby tak mówił, to Twoja wiara byłaby powodem, przyczyną tego, że Bóg Cię usprawiedliwia. Ale Twoja wiara nie jest powodem, dla którego Bóg Cię usprawiedliwia. Powodem jest to, że Chrystus przeżył doskonałe życie za Ciebie. Powodem, dla którego Bóg Cię usprawiedliwia, jest to, że Chrystus umarł zamiast Ciebie. Ty możesz wejść do radości tych wszystkich rzeczy przez wiarę, ale wiara nie jest przyczyną, dla której Bóg Cię usprawiedliwia. Tylko dzieło Jezusa Chrystusa jest podstawą prawości. Wiara jest tylko ręką. Wyciągam tą rękę do Jezusa Chrystusa i przyjmuję od Boga przez wiarę prawość Chrystusa. Ze wstydem przychodzę, wyznając moje grzechy. To jest upamiętanie. Mówię: o Panie, nie ma dla mnie nadziei. Jestem zgubiony i potępiony i zginę, jeśli nie okażesz mi miłosierdzia. Ale wiem, że Jezus Chrystus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników. Kiedy w ten sposób przez wiarę przychodzę, wtedy życie Chrystusa jest przypisane na moje konto i moje grzechy są przypisane na Jego konto. Ale to nie moja wiara mnie zbawia. To dzieło Jezusa Chrystusa. To życie, które On przeżył, to śmierć, którą On zmarł. Ja tylko korzystam z tego, kiedy przychodzę z wiarą. Ale to nie moja wiara jest powodem, dla którego Bóg mnie przyjmuje. I są jeszcze trzy ważne rzeczy, które musimy podkreślić. Po pierwsze, trzeba podkreślić, że usprawiedliwienie jest dziełem dokonanym w konkretnym momencie. To nie jest proces, który dokonuje się stopniowo. Trzeba to dobrze zrozumieć. Są dni, kiedy żyjesz bardziej posłusznie wobec Bożego prawa, ale są dni, kiedy twój wstyd jest o wiele większy niż zazwyczaj. Każdego dnia wypowiadasz niemądre słowa, ale czasem zdarzają się dni, kiedy wypowiadasz tyle niemądrych słów, że nie możesz ich nawet policzyć. Każdego dnia masz bezbożne myśli, ale czasem jest tak, że jest dzień, który jest przepełniony złą postawą. Jest pokusa, żeby myśleć, że w te gorsze dni Bóg Cię mniej akceptuje niż w te lepsze dni. Jest pokusa, żeby myśleć, że kiedy masz lepszy dzień, to Bóg jest bardziej skory, żeby Cię przyjąć. A w gorsze dni Bóg Cię zaledwie toleruje. Ale jeśli tak czujesz, to nie rozumiesz prawdy o usprawiedliwieniu. To, czy dzisiaj żyłem źle, czy dobrze, to i tak nie żyłem wystarczająco dobrze dla Boga. Jeśli wszystkie moje myśli byłyby czyste, oprócz jednej, to wystarczy, żeby posłać mnie do piekła na zawsze. Jeśli wszystkie moje słowa byłyby święte, oprócz jednego, to jest wystarczający powód, żebym był potępiony w oczach świętego Boga. Nie jestem bardziej godny w Bożych oczach w lepsze dni. I nie jestem mniej godny w Bożych oczach w gorsze dni, bo moja pozycja przed Bogiem w żadnej mierze nie zależy od tego, jak żyję. Tylko dlatego istnieje dla mnie jakakolwiek nadzieja, że Jezus Chrystus przeżył doskonałe życie za mnie. I to doskonałe życie jest mi przypisany, imputowany, tak samo w dobre dni, jak i w złe. Tylko dlatego, że pełna kara została poniesiona na Golgocie, jestem wolny od wszelkiej kary. I Golgota jest skuteczna we mnie tak samo w złe dni, jak i w dobre dni. Usprawiedliwienie jest pełnym, dokonanym dziełem. Nie możesz być bardziej usprawiedliwiony, żyjąc dobrze, nie możesz być mniej usprawiedliwiony, żyjąc źle. Życie, które powinieneś przeżyć, zostało raz przeżyte. Śmierć, na którą zasłużyłeś, została już raz poniesiona. Nie możesz do tego dzieła niczego dodać, ani niczego ująć. Wykonało się. I kiedy jesteś usprawiedliwiony, to nie możesz już nigdy więcej być potępiony. Spójrzcie na list do Rzymian, 8 rozdział i 1 werset. Rzymian 8:1. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. To prawda, że tacy ludzie nie chodzą według ciała, ale według ducha. Ale nie ma teraz żadnego potępienia dla wierzących chrześcijan, o których tu mowa, że są w Chrystusie Jezusie. To nie zależy od lepszego czy gorszego dnia. Cała moja nadzieja leży w Jego życiu i cała moja nadzieja na ocalenie od nadchodzącego gniewu leży w Jego śmierci. I to doskonałe życie i ta doskonała śmierć są niezmienne i są skuteczne we mnie, niezależnie od tego, jak dobrze czy źle żyję. I jeśli się tego uchwyci, to przepełni to Twoje serce radością. Drugą rzecz, którą trzeba podkreślić, jest to, że nikt nie zostaje usprawiedliwiony, dopóki nie upamięta się i nie uwierzy Ewangelii. To prawda, że ponad 2000 lat temu doskonałe życie zostało przeżyte, ale nie odniesiesz z tego żadnej korzyści, dopóki do Twojego życia dopóki do tego żywego Chrystusa nie przyjdziesz. Nie odniesiesz żadnej korzyści z Jego życia, dopóki nie przyjdziesz do tego żywego Chrystusa. I to prawda, że ponad 2000 lat temu Pan Jezus Chrystus zmarł tą śmiercią, na którą Ty zasłużyłeś. Ale dopóki nie upamiętasz się i nie uwierzysz, nie przyniesie Ci to żadnej korzyści. Ale w momencie, kiedy upamiętasz się i uwierzysz, odnosisz korzyść z życia i śmierci Pana Jezusa Chrystusa. Trzeba rozróżnić pomiędzy podstawą tego, dlaczego Bóg Cię przyjmuje, to jest życiem i śmiercią Chrystusa i udziałem w usprawiedliwieniu. Nikt nie urodził się usprawiedliwiony. Jeśli nie zostałeś nawrócony, jeśli nie jesteś nawrócony, to nie jesteś usprawiedliwiony. Bóg widzi Cię takim, jakim jesteś sam, a nie takim, jakim jesteś w Chrystusie. Jeśli nigdy nie upamiętałeś się i nie uwierzyłeś, jeśli nie doświadczyłeś nawrócenia, to będziesz musiał wycierpieć karę za swoje własne życie. Żadne życie nie zostało jeszcze przypisane na Twoje konto. Nie została Ci przypisana śmierć, która została poniesiona przez Zbawiciela, jeśli nigdy osobiście nie przyszedłeś do tego Zbawiciela. Spójrzmy na kilka wersetów, żeby to nam zapadło w pamięć. List do Galacjan 2:16. Paweł mówi: wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa. To wiemy. Wiemy, że nie możesz być usprawiedliwiony na podstawie tego, jak żyjesz, ale tylko na podstawie wiary w Chrystusa. I myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu. Znając tą wspaniałą prawdę, uwierzyliśmy, abyśmy mogli doświadczyć tego usprawiedliwienia. Paweł wyraźnie mówi, że nigdy tego nie doświadczył tego, dopóki nie uwierzył. Chrystus żył i to jest fakt. Cokolwiek byś o tym fakcie nie myślał, to jest fakt. Chrystus przeżył doskonałe życie, to jest fakt, którego nie możesz zmienić. Ale Jego życie nie jest imputowane na Twoje konto, dopóki nie uwierzysz. Chrystus umarł, to jest fakt. Znamy miejsce i czas, ale śmierć Chrystusa nie przynosi Ci żadnego pożytku, dopóki nie upamiętasz się i nie uwierzysz. Ale w momencie, kiedy upamiętasz się i uwierzysz, wtedy to życie jest imputowane, przypisane Tobie. Ta śmierć jest imputowana, przypisana na Twoje konto i dostępujesz przebaczenia grzechów. Posłuchajcie, jak apostoł Paweł, poruszony, głosi w Dziejach Apostolskich w 13 rozdziale. Paweł głosi do Żydów, którzy nie chcą słuchać, co ma do powiedzenia. Oni chcą wierzyć w to, co wszyscy chcą wierzyć, czyli w to, że można sobie zasłużyć na przebywanie w Bożej obecności. Ale w swoim kazaniu dochodzi do tego wspaniałego wniosku. Dzieje Apostolskie 13:38. Niechże więc będzie wam wiadome, mężowie, bracia, że przez tego Jezusa zwiastowane wam bywa odpuszczenie grzechów. To jest coś, co nie istnieje w żadnej pogańskiej religii. Przebaczenie grzechów. Ci wszyscy ludzie ze swoimi bożkami wierzą, że muszą zasłużyć sobie na niebo. Nigdy nie słyszeli o tym, że wszystkie złe rzeczy, których się dopuścili, mogą być przebaczone. Ci wszyscy ludzie, którzy polegają na odprawianiu pokuty, na mszach, na spowiedziach, nigdy nie słyszeli o tym, że grzechy mogą być przebaczone, odpuszczone. Ci wszyscy ludzie, którzy myślą, że przez chodzenie do zboru, przez czytanie Biblii i przez zachowywanie się tak, jak chrześcijanie się zachowują, że w ten sposób zostaną zbawieni. Oni nigdy nie słyszeli tego słodkiego słowa przebaczenie. To jest słowo należące do Ewangelii. Niechże więc będzie wam wiadomy, mężowie, bracia, że przez tego zwiastowane wam bywa odpuszczenie grzechów i że w nim każdy, kto wierzy, bywa usprawiedliwiony w tym wszystkim, w czym nie mogliście być usprawiedliwieni przez zakon Mojżesza. Przestrzegając zakonu Mojżesza, nigdy nie będziesz, nigdy nie staniesz na takiej pozycji, w której Bóg będzie mógł o tobie powiedzieć: niewinny. Ale kiedy uwierzysz w Pana Jezusa Chrystusa, wtedy Bóg mówi: nie znajduję w nim żadnej winy. I to jest przywilej, którego dostępuje każdy, kto wierzy. I zakończymy trzecim ważnym punktem, że jesteśmy usprawiedliwieni tylko przez wiarę. Uczynki w to nie wchodzą. Wypełnianie zakonu w to nie wchodzi. Ale wiara, która usprawiedliwia, jednak nigdy nie występuje sama. Kiedy ktoś jest zbawiony przez krzyż, przez krzyż Chrystusa, jego życie zostaje przemienione. Oczywiście on nigdy już nie będzie taki sam. Kiedy o tym wiem, że nawet moje grzechy zostały przypisane na jego konto i że on krwawił i umarł za moje grzechy, to jakbym mógł ponownie miłować grzech? Kiedy widzę, że Syn Boży musiał przyjść i zostać brutalnie ukrzyżowany, i to było konieczne tylko ze względu na moje grzechy. Kiedy widzę, że to jest to, na co zasługuje grzech, i to jest to, co grzech mu uczynił, jakbym mógł ponownie miłować grzech? Dlatego zawsze, kiedy spotykasz osobę, która jest usprawiedliwiona, to znajdziesz osobę, która walczy z grzechem. On wciąż grzeszy, ale nienawidzi grzechu. Jest w stanie wojny z grzechem. Posiada nową naturę, więc on nie chce grzeszyć. Upamiętał się i pragnie pozbyć się grzechu. Nie jest jeszcze doskonały. Pewnego dnia w niebie będzie doskonały, ale jeszcze nie jest doskonały. Niemniej jednak nienawidzi grzechu i to widać w jego życiu. Więc prawdziwej wierze zawsze towarzyszą dobre uczynki. Słowo Boże mówi: wiara bez uczynków jest martwa. Jeśli jesteś wierzący, to dowodem na to nie jest to, że tak twierdzisz, że tak mówisz, ale dowodem na to jest to, że twoje życie zostało zmienione. Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. Mówi Słowo Boże. Wierzący są pełni dobrych uczynków. Dlatego nieraz niektórzy mówią czy myślą, że chrześcijanie uczą, że dobre uczynki zbawiają. Jeśli jednak dobre uczynki mogłyby zbawić, to Jezus Chrystus nie musiałby umrzeć. Dlatego nie pokładamy ufności w dobrych uczynkach. Jeśli ktoś zapyta, dlaczego więc żyjesz w ten sposób, odpowiedź jest, żeby podobać się Bogu. Dlaczego następuje zmiana? Dlatego, że są rzeczy, które go zasmucają. Bo to są rzeczy, które sprawiły, że został ukrzyżowany. Ale nawet sama wiara, którą mam w Jezusa Chrystusa, jest Bożym darem. Więc zbawienie nie jest czymś, na co sobie zasłużyłem albo wypracowałem. To jest dar łaski Bożej. To jest jasne, że ta prawda jest centralnym punktem Ewangelii. To jest prawda, po której można rozpoznać prawdziwą Ewangelię od fałszywej Ewangelii. To jest prawda, która prowadzi nas prosto do krzyża. I kiedy tą prawdę zwiastujemy, to zawsze skupia ona naszą uwagę na życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. I na tym, że całą naszą nadzieję musimy pokładać w Nim.